Jestem pełen podziwu dla nauczycieli szkół niedzielnych, którzy cały rok ciężko pracowali z naszymi dziećmi, a też pełen podziwu dla naszych dzieci, bo program naprawdę był piękny i tyle się nauczyć na pamięć, to chyba tylko dzieci potrafią. Dorośli pewnie mieliby już problemy. Podziwiam Zosię, która potrafiła wymienić w takiej piosence wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu. Wiem, że jak czasem czyta się Boże Słowo, a nie są one wyświetlane, ktoś ma otworzyć jakąś księgę Habakuka, albo no to szukają albo w Nowym Testamencie, albo gdzieś tam w księgach mojżeszowych wertuje. Natomiast tutaj po kolei wszystkie księgi były wymienione i myślę sobie, że już Zosia powinna zdawać na teologię. Jako że pamiętam, kiedy zdawałem na Chrześcijańską Akademię Teologiczną, to jedno z pytań z zakresu religii, z egzaminu religii było: wymień wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu. I ugięły mi się przed nogi, no bo jeszcze Nowy Testament jakoś sobie tam radzi człowiek. Może Starym Testamentem te pierwsze księgi też, ale jak już przychodzi do proroków małych, które przed tym, które potem, to jest wielkie, wielkie zamieszanie. Pięknie, że nasze dzieci uczą się Bożego Słowa, pięknie, że mogą je poznawać, to ta wiedza będzie procentować, mam nadzieję, też i ich zbawieniem i nawróceniem się do Jezusa Chrystusa. Dziś wiele mówimy o miłości. Dzisiaj chciałbym taki temat poruszyć. Dążcie do miłości. To będzie temat dzisiejszego kazania. Mamy niewiele czasu, ale prawdopodobnie zdążymy o czasie skończyć nasze nabożeństwo. Ja chciałbym tylko nawiązać do tego, co już tu wielokrotnie dzisiaj było mówione, czytane, właśnie w oparciu o pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Tak, wiemy, co tam jest zapisane? Jest to hymn o miłości. Jeśli macie Biblię, Nowy Testament, to możecie go otworzyć. Nie powiem, na którą stronie jest, ale pewnie każdy znajdzie list do Koryntian. 13 rozdział, miejmy go otwartym. I chciałbym z tego rozdziału przeczytać tylko jeden werset, a później następny werset, nawet i połowę tego wersetu, z 14 rozdziału, werset pierwszy. Kiedyś nie było podziału na rozdziały, na wersety, a więc Paweł, kiedy pisał to ciągiem i dzisiaj takim ciągiem przeczytamy końcówkę 13 rozdziału i początek 14. Paweł pisze tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jest miłość. Dążcie do miłości. Dążcie do miłości. Bardzo żałuję, że skończył się czas miesiąca maj, bo ludzie powiadają, iż to jest najpiękniejszy, najwspanialszy miesiąc dla zakochanych. Nie wiem, są na sali zakochani dzisiaj ludzie, czy nie? Są, troszeczkę ich jest i dobrze, że ich potrafią przyznać do tego, bo wiecie, czasem się ludzie wstydzą przyznawać, że są zakochani i to jest ta najlepsza pora, kiedy cała przyroda odżywa, a wokoło wszystko zaczyna rozkwitać, tak jak rozkwita miłość człowieka. Chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj porozmawiali na temat miłości. Pismo Święte mówi, że nam ludziom pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, ale największa z nich jest właśnie miłość. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, co naprawdę człowiek potrzebuje do szczęśliwego i spełnionego życia. Pomyślmy przez chwilę na tym. Co najbardziej człowiek potrzebuje do szczęśliwego i spełnionego życia? Gdybyśmy zapytali ludzi o to na ulicy, pewnie otrzymywaliśmy bardzo różne odpowiedzi. Jedni wskazywaliby na to, iż najważniejszą potrzebą jest zdrowie. I to się często powtarza w modlitwach, kiedy czwartkowe spotkania mamy. Ludzie proszą o to, aby byli zdrowymi, czy oni sami, czy ich najbliżsi. Inni być może na najważniejszą życiową potrzebą nazwaliby stabilizację, dom, solidne wykształcenie, dobrą pracę. Jeszcze inni wskazywaliby na potrzebę większej ilości pieniędzy, bo tego zawsze jest ponoć za mało. Zgadza się, że pieniędzy za mało? Zawsze jest za mało. Ale czy to prawda, że kiedy osiągamy te rzeczy, jesteśmy szczęśliwymi? Czy to prawda, że wtedy, kiedy Pan Bóg nam te wszystkie rzeczy daje i możemy je używać, czy jesteśmy wtedy szczęśliwymi? Biblijne przykłady, jak i obserwacja naszego życia bardzo wyraźnie temu przeczą. Przypomnijmy sobie chociażby historię bogatego młodzieńca, który tak naprawdę miał dostatek, bogactwa, bo Biblia powiada, że miał wiele majątności, ale w dalszym ciągu czegoś mu w życiu brakowało. Nie czuł się spełnionym. Nie był zadowolony zupełnie do końca swego życia. W zasadzie powinien, w myśl ludzkich standardów, być człowiekiem szczęśliwym i prowadzić bardzo takie bezstresowe, bezproblemowe życie. Ale zauważmy, ten młodzieniec Ewangelii i był bogaty, a zarazem bardzo religijny człowiekiem, a jednak był człowiekiem nieszczęśliwym. Czego więc potrzeba? Żył moralnym życiem, przestrzegał wszystkich przykazań, i to od młodości swojej, jednak czegoś mu brakowało i szukał czegoś więcej. Jego wnętrze ciągle pozostawało niezaspokojone. Nie był pewny tego, co jest najważniejsze. Nie był pewny mianowicie życia wiecznego, dlatego przyszedł do Jezusa, pytając go, co ma czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Okazuje się, że nawet dobre, moralne życie czy praktyki religijne nie przynoszą życiowego ukojenia. Ten człowiek przyszedł z tym problemem do Jezusa i wydawać by się mogło, że teraz zostanie wypełniona jego pustka w sercu, odnajdzie pokój, odnajdzie radość życia. Oczywiście Jezus wskazał mu właściwą drogę i udzielił mu właściwej rady. Problem jest tylko w tym, że tamten młody człowiek, jak też i wielu dzisiaj współcześnie żyjących ludzi, nie chce przyjmować Bożych rad, nie chce przyjąć tego, co Biblia podaje jako wskazówkę dla naszego życia. Biblia powiada, że ten człowiek odszedł od Jezusa zasmucony. Odszedł zasmucony. Jaka szkoda, że rozminął się z prawdziwym życiem. Drodzy przyjaciele, ja nie chcę twierdzić, że zdrowie, życiowa stabilizacja czy pieniądze nie są ważne, ale mogę zapewnić, że te rzeczy nie decydują o tym, że człowiek staje się i czuje się bardziej szczęśliwy. Być może tego doświadczamy i może nawet nie domyślamy się, dlaczego tak właśnie jest, ale to właśnie tak jest, że te rzeczy, jakkolwiek są potrzebne do naszego życia, nie czynią nas ludźmi szczęśliwymi. Mówimy, że życie nie jest łatwe, że życie nie jest bajką, że każdy człowiek codziennie musi zmagać się z licznymi przeciwnościami i problemami. I to jest tak, że jedne zmartwienia się kończą, a drugie się zaczynają. Też tak macie? Jedne się kończą, drugie się zaczynają. Biblia powiada, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, ale to, co się w nich chlubą wydaje, to tylko jest trud i znój. Gdyż chyżo mijają lata nasze, a my odlatujemy. Warto przy tej okazji zapytać, dokąd odlatujemy. Ale to już jest inny temat. Kaznodzieja Salomona pisze z kolei i pyta nawet, jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? A w trzecim rozdziale, jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? To bardzo mądre pytania. Choć nieczęsto człowiek się nad nimi zastanawia i zadaje takie pytania. W domu Marii, Marty i Łazarza Pan Jezus Chrystus był częstym gościem, o tym wiemy. Kiedyś była taka sytuacja, że Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa, natomiast Marta krzątała się koło różnej posługi i w pewnym momencie zbuntowała się. Powiedziała Jezusowi, powiedz mojej siostrze, aby mi pomogła. Jak możesz patrzeć na to, że ja sama usługuję, a moja siostra siedzi u twoich stóp i nic nie robi? Pamiętacie, jak zareagował Jezus Chrystus? Co jej wtedy powiedział? Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nigdy nie będzie jej odjęta. Co to jest ta jedna cząstka, która człowiekowi nigdy nie będzie odjęta? Co to takiego jest? Możemy troszczyć się o wiele rzeczy, ale nie może nam zabraknąć i w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie tego tylko jednego. No właśnie, o co chodzi? Co to jest to jedno? Gdybyśmy dziś mieli taką możliwość prosić Boga o cokolwiek, co wydaje nam się najważniejsze w życiu i miałaby to być tylko jedna rzecz. O co byśmy prosili? Pomyślmy przez chwilę. O co byśmy prosili Boga, gdyby taka możliwość była, masz możliwość prosić o jedną rzecz, a ja ci ją na pewno spełnię. O co byśmy prosili? Czy prosilibyśmy o trafienie szóstki w totolotku? Czy o własny domek z pięknym ogrodem? Czy o spokój w rodzinie? Czy o dobrą pracę? Czy o zdrowie dla siebie i najbliższych? Ktoś może powiedział, ja bym prosił o jedno. Prosiłbym o miłość. To piękna prośba. Ale chyba zdajemy sobie sprawę, że miłości bywają różne. A nawet dziś, zastanawiając się nad słowem miłość, możemy zauważyć, jakie ma różne oblicze. Jak bardzo zostało ona wykrzywione, jak wykrzywione zostało to słowo. Jakże różni ludzie rozumieją coś zupełnie różnego, kiedy wypowiadają słowo miłość. Oczywiście dla wielu, szczególnie młodych ludzi, będzie to po prostu jakieś wzniosłe uczucie. Tacy ludzie myślą, że miłość to takie motylki w brzuchu, wiecie. To romantyczne spacery na plaży o zachodzie słońca, czy też wystawna kolacja przy świecach w jakiejś restauracji. Któż z nas nie przeżywał tego rodzaju miłości? Tego rodzaju miłość popycha młodych do zawarcia małżeństwa. Ale co się dalej dzieje z tą miłością? Chcielibyśmy, żeby trwała wiecznie. Okazuje się jednak, że gdzieś szybko, po roku, dwóch, trzech latach ona znika. Czy o taką miłość nam chodziło? Czy o taką miłość? Są też ludzie, którym słowo miłość kojarzy się jedynie z pożądaniem i z seksem. Często młodzi chłopcy żądają od zapoznanej dziewczyny tak zwanego dowodu miłości. Jakże w takich sytuacjach bardzo szybko okazuje się, że taka skonsumowana miłość gdzieś się ulotniła. Wkradło się zobojętnienie, brak dalszego zainteresowania, a nawet wrogość i nienawiść do tego obiektu miłości. Ponadto pozostaje jeszcze poczucie winy z powodu popełnionego grzechu. W Biblii mamy opisaną historię pewnego młodzieńca. Był on synem króla Dawida, nazywał się Amnon. Pamiętacie taką historię? Biblia to tak opisuje, krótko chciałbym przeczytać. Druga Samuelowa, 13 rozdział, pierwsze dwa wersety. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało, że rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Pamiętacie, jak skończyła się ta miłość? Amnon ukrył chytry plan uwiedzenia Tamar i zgwałcił ją. Co się stało potem? Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. Mówią, że od miłości do nienawiści jeden krok. Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednia miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, ruszaj stąd. Jak historia skończyła się dla Amnona, również wiemy. Brat Tamar, Absalom, pozbawił go życia. Ciągle jednak wierzymy, że miłość jest piękna. Piękna jest miłość macierzyńska, z całą pewnością, miłość rodzicielska. Wzruszają nas historie matki ratującej z narażeniem życia, na przykład w pożarze swoje dziecko, czy tak jak było w czasie wojny, ochraniającej swoje ciałem przed kulą własne swoje dziecko. Piękna jest miłość męża do żony, choć z pewnością z biegiem czasu przybiera inną formę niż w okresie narzeczeństwa. Jakże dojrzała miłość gotowa jest do usługiwania drugiemu człowiekowi, wzajemnego wybaczania, niesienia pomocy, okazywania szacunku i troski, zabiegania o dobrą współmałżonkę. Ale bywają też miłości, które trudno nazwać miłością. Bo czy zachwycalibyśmy się na przykład miłością do siebie samego, miłością egoistyczną, albo na przykład czy zachwycalibyśmy się kimś, kto ma miłość do pieniędzy, czy rzeczy materialnych, czy moglibyśmy to wtedy nazwać prawdziwą miłością? Wprawdzie Biblia powiada, korzeniem wszelkiego zła jest miłość. Jak to? Korzeniem wszelkiego zła jest miłość. Ale do pieniędzy. To jest ta niewłaściwa miłość. Apostoł Paweł, że taka miłość mimo do pieniędzy powoduje, że zbaczamy z drogi wiary i wykłami się sami przeróżne cierpienia. Czy o takiej miłości myślał apostoł Paweł, kiedy pisał: teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość, dążcie do miłości? 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, zwany hymnem o miłości, ten rozdział wciąż na nowo inspiruje, jest inspiracją dla poetów, pisarzy, pieśniarzy, filozofów, wychowawców i wszystkich innych ludzi, szczególnie zaś tych, którzy szukają prawdziwych wartości życia. Jakże pięknie w tym rozdziale apostoł Paweł mówi o istocie miłości. Tylko niewiele wierszy, a jakże głęboka treść. Ileż wspaniałych myśli. O jakiej to miłości Paweł pisze? O jakiej miłości? Czy chodzi o tę miłość, która ukazywana jest w filmach, pismach dla młodzieży, książkach spod znaku Harlekina? Dlaczego tak tego rodzaju książki są tak chętnie czytane, czy filmy o miłości tak chętnie oglądane? Świadczy to tylko, bracia i siostry, o jednym. Brakuje miłości i człowiek wciąż jej szuka, wciąż za nią tęskni. Z kolei każdy człowiek potrzebuje doświadczyć miłości i źle się dzieje, gdy jej, tej miłości nie znajduje. W świadectwach książki, o której już była wielokrotnie przytaczana, Szczęściarz urodzony w PRL-u, co rusz w kolejnych świadectwach autorzy pisali o braku miłości w domu, braku miłości ze strony ojca, alkoholika, czasem matki. Pisali o zawiedzionych miłościach w małżeństwie, w tym rozpaczliwym szukaniu choćby jej okruchów u innych ludzi. Miłości w tym świecie jest tak wciąż niedostatek. Wciąż istnieje jej deficyt, a ludzie krzyczą i wołają oraz tęsknią za prawdziwą miłością. Powiem tak, że życie bez miłości to straszliwie trudna rzecz. Czy jednak Bóg wyraźnie nie wskazuje, jak ta miłość ma wyglądać, jak ją mamy osiągnąć? Skoro już mamy wzór miłości i wiemy, bo o tym możemy przeczytać, jak ona ma wyglądać, znamy jej wartość i piękno, dlaczego tej miłości tak mało jest w świecie, szczególnie pomiędzy ludźmi? Dlaczego tak trudno wzbudzić ją w sobie samym? Częściową odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w końcówce tego 13 rozdziału listu do Koryntian. Apostoł Paweł mówi tak: tutaj i teraz na tej ziemi nasza wiedza, nasze poznanie, nasze prorokowanie jest cząstkowe. Wydawać mi się mogło, że jeśli chodzi o wiedzę, to ona w naszym wieku osiągnęła swoje apogeum. W porównaniu chociażby z XIX wiekiem czy z początkiem XX wieku żyjemy w czasach, które charakteryzują się eksplozją wiedzy i poznania niemalże we wszystkich dziedzinach życia. Bo przecież potrafimy budować rakiety i statki kosmiczne, potrafimy lądować na Księżycu, budować i żyć na stacjach kosmicznych, potrafimy budować podwodne miasta, potrafimy budować wieżowce dziesięciokrotnie wyższe niż biblijna wieża Babel. Prawda, bracie Sławku? Takie w Dubaju wysokie wieże. Potrafimy to robić. Potrafimy wytwarzać komputery, skomplikowaną aparaturę, roboty potrafiące wykonać wyznaczone im zadanie. Potrafimy przeszczepiać organy ludzkie, leczyć większość chorób, jakie pojawiają się na świecie. Potrafimy w jednej sekundzie przesłać dźwięk i obraz do każdego zakątku globu ziemskiego, a nawet i poza glob ziemski. Potrafimy wyjaśnić tajemnicę funkcjonowania organizmu ludzkiego, jego psychę, by wyjaśnić procesy w nim zachodzące. Inżynieria genetyczna jest na tropie wyprodukowania komórek i genów, które przedłużą znacząco nasze życie. Jak te osiągnięcia mają się do biblijnego stwierdzenia, bo cząstkowa jest nasza wiedza? Pewnie nie chodzi tutaj o to, by się spierać w temacie, czy jest więcej rzeczy wokół nas, które odkryliśmy, czy też więcej jest rzeczy tych, których jeszcze nie odkryliśmy, a ciągle odkrywamy. Fakt pozostaje faktem. Pomimo szalonego wzrostu wiedzy i poznania, ciągle pozostaje ono cząstkowe. W dalszym ciągu wiedza nasza jest bardzo ograniczona. Nie wiemy, jak być szczęśliwymi. Nie wiemy. Nie wiemy, jak osiągnąć pokój, nie tylko na świecie, ale przede wszystkim też w nas samych, w naszych domach. Nie wiemy, jak żyć. Nie wiemy, co robić, by nasze małżeństwa się nie rozpadały, by nie było potrzeby zakładania domów dziecka, by nie było przemocy w rodzinie, by bezpieczne były nasze miasta, by zlikwidować strach i wszelkie obawy, jakie towarzyszą nam każdego dnia. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Apostoł Paweł używa słówka, które wyjaśnia wszystko. To takie słówko klucz, które brzmi teraz, teraz. Teraz widzimy niewyraźnie, jakby przez zwierciadło i niby zagadkę. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Więcej, apostoł Paweł mówi, że to teraz kiedyś przeminie, kiedyś się skończy. Paweł twierdzi, gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe to przeminie. Ta doskonałość oczywiście przyjdzie, gdy sami poznamy, tak jak jesteśmy poznani przez Pana, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz. Biblia dodaje, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Apostoł Jan przy tej okazji powiada dalej tak. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czystym. To ważna lekcja na dzisiaj, a ona stanowi owe teraz. Mógłby ktoś jednak odnieść wrażenie, że skoro wszystko to doskonałe ma przyjść dopiero później, to jesteśmy zwolnieni od dążenia do owej doskonałości. Nic bardziej mylnego. Apostoł Paweł mówi o naturalnym wzroście, który przychodzi wraz z upływającym czasem. Paweł mówi o wzroście naszego poznania i porzuceniu dziecięcych myśli. Pisze tak. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dzieciem, myślałem jak dzieciem, rozumiałem jak dzieciem, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. W następnym rozdziale, w 14 rozdziale, 20 wersecie, Paweł również powiada do nas, chrześcijan. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Jesteśmy więc zachęceni do dojrzalszego myślenia. Jesteśmy zachęceni, by porzucić dziecięce niedojrzałe myślenie. Również myślenie o niedojrzałej, często wykrzywionej miłości. Chodzi o to, aby razem uczyć się dojrzałości życia. Życia, które nie zawsze jest proste i piękne, dojrzałości w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, dojrzałości w wychowaniu dzieci, dojrzałości w sprawach materialnych i podejmowania decyzji odnośnie pracy zawodowej, dojrzałości w stosunku do Boga, dojrzałości w stosunku do zboru, jakże to ważne, i w wielu innych dziedzinach, dojrzałości w każdej dziedzinie życia. Ta dojrzałość przychodzi wraz z upływem kolejnych lat. Chciałbym to mocno podkreślić, że sam upływający czas nie jest gwarantem osiągnięcia podążałem dojrzałości. Muszą być spełnione pewne warunki teraz, by proces dojrzałości mógł procentować w czasie. Czym musi być wypełniona owa teraźniejszość? Apostoł Paweł powiada tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Jak to dobrze, że mamy takiego fachowca jak apostoł Paweł, który podpowiada nam, co w życiu teraźniejszym jest najważniejsze. Wśród wielu rzeczy, które wymieniono są w tym rozdziale i które z pewnością są niezwykle ważne w odniesieniu do istoty miłości, wskazuje na te, które muszą pozostać na teraz, pozostać jako rzeczy najważniejsze. To tak, jakby chciał powiedzieć, wiele czynników tworzy szczęśliwe życie, wiele rzeczy jest istotnych w życiu każdego chrześcijanina, ale te trzy pozostają. Bez nich nie ma doświadczenia prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego życiowego szczęścia. Tych trzech nigdy nie może zabraknąć. Te trzy, tak jak mówiliśmy, wiara, nadzieja i miłość. Popatrzmy krótko na samo zakończenie, na te trzy niezwykłe rzeczy. Wiara. To jest po pierwsze. Biblia powiada, znamy ten werset, bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale czy tylko Bogu? Nie musimy tu jedynie myśleć o wierze w tym ściśle biblijnym znaczeniu. Czy na przykład w stosunkach pomiędzy ludźmi nie jest ważnym, aby mieć do siebie zaufanie, wierzyć jeden drugiemu? Czy to nie jest piekłem na ziemi, kiedy na przykład małżonkowie wzajemnie sobie nie ufają? Czy można żyć bez wiary? Co więcej, Ta wiara musi być testowana w różnych okolicznościach życia, czasem bardzo trudnych, kiedy źle się dzieje w różnych życiowych sytuacjach. Kiedy przychodzą te wichry i burze, wtedy Bóg nie chce, byśmy byli bez wiary. Wiary w Jego opatrzność, w Jego moc, w Jego dobroć, jak również wiary, iż Bóg przez naszą wiarę chce osiągnąć wielkie i wspaniałe zwycięstwo w naszym życiu. Kiedy traci się wiarę, kiedy się jest bez wiary, życie człowieka ulega rozkładowi i ulega ruinie. Wtedy tylko wiara poparta jest uczynkami, kiedy może zwyciężać. Każdy kryzys, każde nieporozumienie. Biblia zakłada, że owa wiara będzie wzrastać, nie zmniejszać się i o to trzeba zabiegać, o to trzeba walczyć, o to trzeba się modlić. Wiara bowiem jest pierwszym filarem, na którym możemy i powinniśmy oprzeć nasze życie. To jest po pierwsze. Po drugie, nadzieja to drugi filar. Nie mówimy tu o drugim filarze ubezpieczenia, ale drugim filarze chrześcijańskiego życia. Kiedy wiara często zakotwiczona jest w przeszłych faktach, na niej się opiera, na niej się rodzi, to nadzieja ma swoją kotwicę w przyszłości. Ludzie powiadają, że nadzieja umiera jako ostatnia. Powiadają też, że dopóki żyjemy, zawsze jest jakaś nadzieja. Podobnie jak bez wiary, jeszcze trudniej jest żyć bez nadziei. Utrata resztki nadziei to koniec życia. Najczęściej ludzie, którzy tracą wszelką nadzieję, popełniają samobójstwo, kończą ze swoim życiem. Czasem pytamy, czy jest jakaś nadzieja. Człowiek jest tak skonstruowany przez Boga, że potrafi wzbudzić w sobie nadzieję. Również często jedynie to, co nam pozostało, to żyć nadzieją, że kiedyś będzie lepiej, że kiedyś coś się zmieni, że los jeszcze się do nas uśmiechnie. Oczywiście mogą to być płonne nadzieje, ale ludzie wierzący opierają swoją nadzieję nie o marzenia, nie o sny, lecz całą nadzieję mają w Bogu wszelkiej nadziei. I wtedy, gdy ona słabnie, kiedy słabnie wiara, pozostaje jeszcze nadzieja. W liście do Rzymian jest napisane, nadzieja nie zawodzi. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Nadzieja, ta Boża nadzieja nigdy nie zawodzi. Dlatego też Słowo Boże zachęca nas, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną, wam danej w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I trzeci, ostatni filar, miłość. Teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Prawdą jest, że trudno nam jest żyć bez wiary. Trudno nam jest żyć bez nadziei. Ale jeszcze trudniej nam jest żyć bez miłości. Miłość jest największa, bo bez niej nie ma mowy ani o wierze, ani o nadziei. Wiara i nadzieja wyrasta z miłości. Miłość jakby produkuje wiarę i nadzieję, dlatego jest nazwana największą. Zdaję sobie sprawę z tego, że o miłości moglibyśmy rozmawiać godzinami. Miłość trwa bowiem wiecznie. Pisze w Bożym Słowie, miłość nigdy nie ustaje. Proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza w niwet się obróci, ale miłość będzie trwać. Dlaczego? Słowo Boże daje odpowiedź, bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Wszystkich dostępnych, pięknych cech, jakie są przymiotami naszego Boga, Bóg wybrał tę jedną, aby określić swój charakter. I to jest właśnie miłość. Jeśli dziś tak wiele ludzi woła i wręcz krzyczy o miłość, to znaczy, że brakuje im Boga. Jedynie z Niego i od Niego płynie ta prawdziwa miłość. Dlatego też apostoł Paweł dodaje słówko, które czytaliśmy na początku, dążcie do miłości. To jest jego przykazanie. To nie jest tylko zachęta, to jest jego przykazanie. Dążcie więc do Boga, bo On jest tą miłością doskonałą. Jeśli nasze życie będzie nastawione właśnie na to dążenie, jeśli będziemy pragnąć poznać i zgłębić ową miłość, będziemy ludźmi naprawdę szczęśliwymi. To nie dostatek naszego życia. To nie zdrowie tylko i wyłącznie. To nie nasze wykształcenie. To nie to, co posiadamy, czyni nas ludźmi szczęśliwymi. Ale poznanie naszego Pana, dążenie do miłości Bożej, do poznania tego największego skarbu, jaki Bóg dał człowiekowi, może ciebie i mnie uczynić szczęśliwym. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.